Skoro już tyle o mnie powiedziano, to klasycznie chcę się z wami przywitać. Chwała Bogu. Po drugie, tak wydaje mi się, że macie zamiar ten długi weekend spędzić w zborze. Ja tylko godzinę wam zajmę, a resztę sobie organizujcie jak chcecie. A po trzecie, moje pytanie, czy macie Biblię z sobą? A teraz takiego zwyczaju coraz mniej, ale to wcale nie umniejsza, ponieważ ja jestem bardzo tolerancyjny i możecie mieć elektroniczne Biblię, tylko na mnie SMS-ów nie pisać, nie? To się tak umawiamy, że tu stary dziadek wyszedł, to nie zauważacie tego i nie piszecie. Myślałem, że już mi Edward zabrał temat. No, dziękuję, że w ogóle odważył się mnie zaprosić do usługi, ale to, co ludzie mówią, to nieprawda. Jeden z klasyków powiedział, że informacje o jego śmierci są mocno przesadzone, więc informacje o mnie są też mocno przesadzone. Dlaczego pytałem, czy macie Biblię? Też będę korzystał z elektronicznej wersji. Dlatego, że chcę nad dłuższym fragmentem Bożego Słowa skupić się, ale nie będę go całego czytał, więc będziecie mogli śledzić te fragmenty, a podejrzewam, że większość tych fragmentów, znaczy większość, ten jeden fragment, ale z trzech elementów składających się, znacie wszyscy na pamięć. Zaraz się wszystko wyjaśni. Chcę oprzeć moje rozmyślanie o Ewangelię Marka, 12 rozdział. Ale od wersetu 13 i dalej. Przeczytam tylko pierwsze trzy wersety i potem wyjaśnię, co mam na myśli, no, a tam, gdzie trzeba będzie, powiem, o jaką sytuację chodzi, a możecie śledzić w Biblii. Posłali do niego natomiast kilku spośród faryzeuszów i zwolenników Heroda, aby go przyłapać na jakiejś niefortunnej wypowiedzi. Przyszli więc z takim pytaniem: nauczycielu, wiemy, że jesteś szczery i nie zależy ci na czyjejkolwiek opinii, nie kierujesz się pozorami, ale zgodnie z prawdą nauczasz, jak postępować według woli Bożej. Jezus, świadom ich obłudy, odpowiedział: dlaczego poddajecie mnie próbie? Proszę mi nie mieszać w kazaniu. Kaznodzieja ma prawo jakąś myśl przemycić. Porozmawiamy o tym przy obiedzie. Tam następne są fragmenty opisujące pewne sytuacje i nazwałem ten ciąg tych informacji wspólnym tytułem: przeciąganie liny. Myślę, że większość wie, na czym ta zabawa polega. I rozstrzygnięcie tego przeciągania liny odbędzie się poprzez pytania i odpowiedzi. Jako chrześcijanie jesteśmy stawiani przed różnymi, często hipotetycznymi pytaniami i niektóre wydaje się, że nie mają żadnej dobrej odpowiedzi. Gdybym zapytał mojego szwagra, czy już przestałeś bić swoją żonę, to odpowiedź tak lub nie jest za każdym razem niewłaściwa. Zapewne niektórzy z was byli lub są na etapie, kiedy dzieci zadają pytania i te pytania dzieci zawsze zaczynają się od słowa dlaczego. A dlaczego niebo jest niebieskie? A dlaczego trawa jest zielona? A dlaczego muszę pójść do dentysty? Dlaczego przed kolacją nie mogę zjeść jakiegoś batonika słodkiego? I tak przez cały dzień czasami. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? My dorośli też zadajemy dużo takich pytań, zaczynających się od tego słówka dlaczego. Zbyt wiele takich pytań może doprowadzić do rozstroju nerwowego. Jesteśmy jedynym gatunkiem na tej ziemi, który ma zdolność stawiania pytań, wyrażania wątpliwości. Posiadamy skomplikowaną ciekawość i umiemy doprowadzić do szału. Mamy więcej pytań niż odpowiedzi. Zresztą kto pyta, powiadamy, ma dużo odpowiedzi. I w proponowanym przeze mnie tekście, który chcę prześledzić, mamy pewne trzy etapy teleturnieju. Zafundowali go faryzeusze, saduceusze i uczeni w piśmie. Zafundowali to Jezusowi. Pytania skierowane przez ludzi, którzy się mienią znawcami też i Tory, nie są pytaniami, na które oni chcą uzyskać odpowiedź. Oni już dobrze wiedzą, jaka jest odpowiedź. Oni kładą Jezusa na rożnie i delikatnie zaczynają przypiekać. Jezus wiedział, jaki jest zamiar ich, dlatego powiada: dlaczego poddajecie mnie próbie? Spójrzmy na te trzy etapy przeciągania liny. To są pewne obszary. Pierwszy obszar. Do góry nogami zatytułowałem. Sprawa postawiona do góry nogami. Powiedz, czy wolno płacić podatek cesarzowi, czy nie? Mamy płacić, czy nie? Pytanie zadane pod przykrywką pochlebstwa. Bo najpierw powiedzieli: my wiemy, że ty jesteś taki dobry nauczyciel. Ale pochlebstwo nie jest w samej rzeczy prawdą często. Pochlebstwa są jakby odwrotnością plotki. Poklepuje się kogoś po plecach po to, by w stosownym momencie zadać odpowiedni cios. Plotka mówi coś złego za naszymi plecami, czego nie powie w cztery oczy. Pochlebstwo odwrotnie. Mówi w cztery oczy, piękne rzeczy, a za plecami nigdy by tego pochlebstwa nie powiedział. Faryzeusze sądzili, że skoro zadali takie trudne pytanie, płacić podatek czy nie, no to znaczy, że wygraliśmy. Lina, ten środek liny jest już po naszej stronie. A więc przeciąganie liny jest po naszej stronie. Korzystne. Wtedy Jezus dał im odpowiedź, która, jak wiecie, jest takim słynnym powiedzeniem. W Biblii zresztą mamy wiele takich przysłów, o których czasami nie zdajemy sobie sprawy, że one tam są. Na przykład ludzie nie sądzą, że w Biblii jest napisane: kto pod kim dołki kopie, ten w nie wpada. A to jest w przypowieściach. Albo jeszcze używając starego języka Biblii Gdańskiej, często słyszałem: i zalim stróżem brata mego? A tu Jezus powiada: w takim razie, co cesarskie, oddajcie cesarzowi, a co Boże, Bogu. Po wielu latach już usługiwania muszę się posiłkować wodą, ale zapewniam was, to jest woda. Pewien brat też tak w naszym zborze zapędził się, wziął wodę, mówi: zdrowie wasze. Rzymski denar był monetą, która miała portret cesarza z inskrypcją. Cezar Tyberiusz, syn boskiego Augusta. Denar obrażał uczucia Żydów. I nagle Jezus mówi: no to przynieście mi. I już się wkopali. Bo jeśli mają denar przy sobie, a tak są przeciwni, no to klęska. Oni go w ogóle nie powinni mieć. Podchwytliwość polegała na tym, że jeśli Jezus ten denar weźmie, to już zbluźnił. Jeśli go dotknie, do świątyni nie będzie mógł wejść. Ale Jezus powiada, a co tam jest napisane? Zaskakująca odpowiedź. My mamy relacje jako ludzie i z władzą, i z Bogiem. Mamy zobowiązania wobec władzy, ale mamy zobowiązania wobec Boga. Dlaczego? Ponieważ nosimy obraz Boga w sobie. To jest genialna odpowiedź. I ci zadający pytanie zostali właściwie tą odpowiedzią ogłuszeni. A jakie mamy podejście do obowiązku oddawania tego, co jest Boże, Bogu? Do cesarskiego to wiemy, jak się odnieść. Są dwie rzeczy, których nie unikniemy, tak się powiada. Śmierci i płacenia podatków. To są dwie pewne rzeczy. Tak? Koniec, jutro. No właśnie. I teraz. Jeśli mamy odpowiedzialność wobec fiskusa i nie spełnimy tego, to wiemy, że grożą nam kary. Jeśli jesteśmy kredytobiorcą w banku i nie spłacamy rat, to co robi bank? Albo przyśle nam upomnienie najpierw, albo przyśle komornika. A jak jest z nami, gdy chodzi o nasze życie duchowe? Kto mnie przyśle komornika, przypomnienie, że jestem coś winien Bogu? I jest taki duchowy komornik. Nie wiem, czy kojarzycie, on zadaje takie dziwne pytanie. Czy Bóg na pewno powiedział? I komornik już jest przy drzwiach. Czy na pewno Bóg to powiedział? Zadajesz sobie pytanie, no, a może nie. Ktoś tak zwątpił, czy na pewno. A należność Bogu, no czasami jest tak traktowana jak polisa ubezpieczeniowa. Idziemy do firmy ubezpieczeniowej, podpisujemy polisę. Jak często będziemy w tym biurze się pojawiać? Jak upłynie termin tej polisy, albo jak będziemy mieli kłopoty? A jak to jest z nami w kościele? No, podpisujemy jakąś tam zgodę, czy deklarujemy się, owszem, jesteśmy, okej. Okay. A jak, i tak, jak chcę, to chodzę, jak nie, to nie. A jak będą kłopoty, no to tak jak do tego przedsiębiorstwa ubezpieczeniowego. Przyjdę, rozwiążemy problem, albo trzeba będzie przedłużyć polisę. No jak się jeszcze nie pojawisz tam za 3 miesiące, to jesteśmy gotowi no, jakoś z tobą porozmawiać. Lepiej tę polisę przedłużyć bezpiecznie. Są decyzje, które codziennie mają jakieś znaczenie. W zależności od tego, co komu jestem winien. I Piotr powiedział, trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi. Praktyka jest raczej w negatywie. Bardziej ludzi lubimy słuchać niż Boga, a przy okazji też Pana Boga, jak ludzie nas nie zaspokoją. A co jesteśmy winni Bogu? Biblia uczy nas, że mamy zadłużenia wobec Boga, i zostawienie tych zadłużeń nieuregulowanych jest pewnym ryzykiem utraty wieczności. Żyjemy w czasach, w których często ludziom się wydaje, że nikomu niczego nie są winni. I nie mówię o pieniądzach czy jakichś materialnych rzeczach. Nie jestem winien nikomu wytłumaczenia się z rzeczy, które robię albo dlaczego je robię. Ja po prostu jestem okej. Okay. Czy na pewno? Jeden z przykładów. Pan Jezus powiada tak. A dlaczego wy z powodu swojej tradycji łamiecie przykazanie Boga? Bóg bowiem powiedział, szanuj ojca i matkę oraz kto znieważa ojca lub matkę, niech poniesie śmierć. A wy mówicie, kto powiedziałby ojcu lub matce to, co z mojej strony mogłoby być dla was wsparciem, złożyłem jako dar na ofiarę i w ten sposób unieważniliście słowo Boga na korzyść waszej tradycji. To jeden z możliwych scenariuszy takiego zachowania. Ludzie powiadają, nie czuj się zobowiązany, rób co chcesz, rób to dobrze, ale to nie jest Boża droga. Musimy się liczyć z Bogiem. Dlatego jesteśmy Mu winni swoje życie, swoje postępowanie, swoją lojalność. Czy lubimy takie informacje, jak nas ktoś strofuje? No nikt tego nie lubi. Nikt nie lubi, jak mu się powie, że coś zrobił źle. Ja nie lubię. Moneta nosiła obraz Cezara. Ale my nosimy obraz naszego Stwórcy. Nosimy pieczęć Bożego podobieństwa. Dlatego apostoł Paweł powiada, zachęcam was, bracia, ze względu na miłosierdzie Boże, abyście oddali ciała swoje na ofiarę świętą, miłą Bogu, jako wyraz waszej rozumnej, wypływającej z głębi ducha służby. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku, niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą, co jest dobre, przyjemne, doskonałe. Tak zaczyna 12 rozdział list do Rzymian. Taka świadomość tego naszego zobowiązania wobec Boga powinna nas motywować, aby oddać swoje życie w służbę Panu Bogu. Chrześcijaństwo nie jest takim spektaklem bardzo widowiskowym, ale czasami mam takie wrażenie, jakbyśmy byli na boisku. Widownia przygląda się, jak paru facetów na płycie boiska się zmaga, czy tam paru ludzi męczy się, robią i to, i tamto, i jeszcze im powiadam, wiesz co, tam, w tamtą stronę, wiesz, jak to na meczach. Sędzia kalosz, pastor kalosz i podobne rzeczy. My to wiemy lepiej. Ale to nie jest taka gra. Pan Bóg powiada, wszyscy mamy być zaangażowani w służbę, bo jesteśmy winni Mu, co Boże Bogu. To jest nasze zobowiązanie. Apostoł o sobie powiada, a Paweł, bo jestem dłużnikiem Greków i niegreków, mądrych oraz tych, którzy uchodzą za niemądrych. Stąd, jeśli o mnie chodzi, chętnie będę głosił nowinę również w Rzymie. Co należy do Boga? Co trzymasz w swym ręku? Jakich trzymasz się racji? Czy naprawdę myślisz, że wszystko jest twoje? Być może Bóg mówi do ciebie, chcę mieć twój czas, chcę mieć społeczność z tobą, chcę ciebie mieć osobiście. Oddawajcie każdemu to, co mu się należy, komu podatek, podatek, komu cło, cło, komu szacunek, szacunek, komu cześć, cześć. Nie bądźcie nikomu winni poza wzajemną miłością. Apostoł Paweł powiada, nic nie bądźcie winni poza tą Bożą miłością. John Stott powiada tak, nosimy królewską pieczęć Boga w nas. My jesteśmy królewską monetą Jego Królestwa. Jezus pilnuje nas i pyta, czy to jest obraz? Kto stworzył twoje życie? Kto posiada je? Kto daje wartość temu? Oczywiście Twórca, powiada Stop. Jezus wzywa nas, by to życie nie nasze z powrotem Bogu oddać. My myślimy, że to jest nasze, ale to Bóg je nam dał. Ono zostało nam zaoferowane. Ale naprawdę, powiada Stop, należy ono do kogoś innego. Tak oddaj je Jemu. To pierwsza sfera, którą Pan Jezus poruszył. Następna, o której tam mówi, i tej całej nie będę czytał, powiada tak. Wtedy przyszli do Niego saduceusze, którzy twierdzą, że nie ma zmartwychwstania i podali taki przykład. Tę część nazwałem Bóg nie jest dozorcą cmentarza. Przyszli i powiedzieli tak. Było kilku braci, była niewiasta przede wszystkim. Nie mieli potomstwa w małżeństwie. Kolejno bracia z nią żyli, wszyscy umarli. Kiedy będzie zmartwychwstanie, a Saduceusze w zmartwychwstanie nie wierzyli, to którego z tych ludzi będzie żoną? Czy już czujecie dramatyzm? Co to za kobieta? Czarna wdowa. Jak był ósmy brat, to już drżał, myślał sobie, no, na mnie kolej. Ten cały przykład jest wymyślony. On nie jest prawdziwy, to jest nierzeczywisty przykład. Ale wymyślili, sądzili, że złapali Jezusa Chrystusa w pułapkę. Oni sądzili, że są ekspertami Słowa Bożego, a Jezus im powiada, czy nie dlatego błądzicie, że nie znacie pism ani mocy Boga? Oni uknuli kolejny haczyk, ciągnęli linę w swoją stronę. No to już go złapaliśmy. I wtedy Jezus uświadamia im, że relacje w wieczności będą zupełnie inne. One nie będą, te ziemskie relacje nie będą kontynuowane w niebie. On powiada, będziemy jak aniołowie, ale nie będziemy aniołami, dlatego że chcę im powiedzieć, że skoro aniołowie nie są w relacji małżeńskiej, my też tam nie będziemy w relacji małżeńskiej. Więc nie ma problemu, ile było tych, ilu mężów, ile żon, bo tam są zupełnie inne relacje. Życie będzie różne od tego na ziemi. Bóg nie jest Bogiem umarłych, powiada Jezus, lecz żywych. Jesteście w wielkim błędzie, powiedział im. Oni sądzili, że zmartwychwstania nie ma, więc chwycili Jezusa w pułapkę. Bo tak pytanie nie brzmiało, którego będzie żoną czy mężem. Który to będzie, teraz którego z tych facetów ona będzie żoną. Ale pytanie brzmiało, czy w ogóle będzie zmartwychwstanie. Ale Słowo Boże się nie zmienia. To oni nie zamierzają się zmienić. I takie ukułem dla siebie stwierdzenie. Bóg nie pilnuje cmentarza. On pilnuje nieba. Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywy. Bóg nie ma w niebie cmentarza. Nie staje nagle przy grobie Abrahama i powiada, ale mieliśmy dobre relacje. To były takie zażyłe relacje. A przy Jakubie stanie i powie, a ten to był cwaniak. Nie, takich relacji w niebie nie ma. Co nie oznacza, że się nie rozpoznamy. Że tam będziemy nierozpoznawalni. Ale relacji mąż-żona nie będzie. Tak jak Jezus powiedział, nie ma wśród aniołów. Niebo i ten obraz nadziei przeciwstawia się ludzkiej wyobraźni. Jezus nie mówi, że się nie rozpoznamy, ale że będą inne relacje. Dla mnie nie jest ważne, co ludzie mówią o pewnych doznaniach, doświadczeniach śmierci. Jest parę książek, parę informacji, że tam gdzieś w tunelu ktoś był, coś widział, on jeszcze tak naprawdę tam nie był po tej właściwej stronie, skoro mówi, że wrócił. To jest moja teoria. Ale cokolwiek ludzie wymyślą, ja wierzę Jezusowi. I dla mnie to jest ważne, nie to, co ludzie powiedzą, jakie mieli doświadczenia, bo one mogą wynikać z różnych powodów. Zdarzyło mi się być w szpitalu. Zaczęły się problemy. Moja żona siedzi obok z synem, a ja się pytam, czy oni na ścianie widzą tak jakby z rzutnika i się rozglądają, gdzie ten rzutnik. Na ścianie przesuwa mi się ruchomy obraz, ale cała ściana, 6 metrów taka długa, pędzi obraz. Jacyś ludzie idą, coś jakby powstanie warszawskie, bombardowanie, potem jacyś ludzie zdążają gdzieś. Pytam się mojej żony, czy wy to widzicie? A oni patrzą na mnie, facet zwariował. A więc to, co ludzie opowiadają, nawet jeśli wyszli ze śmierci klinicznej, nie musi być wcale prawdą, gdzie byli i co widzieli. Wierzmy temu, co Boże Słowo opowiada na ten temat. Jest wiele obszarów naszego życia, w których człowiek może się mylić, popełnić błąd. Na przykład możemy popełnić błąd w sprawach finansowych. Uczymy się na błędach. No Polacy szczególnie mówią, Polak to mądry, ale po szkodzie, bo uczy się na błędach. Ale zakładamy, że następnym razem już nie popełnimy takiego błędu. Sportowcy, jak coś nie wyjdzie, powiadają, ale w następnych zawodach poprawię mój wynik. Będzie wszystko dobrze. Ale w pytaniu o wieczność my nie możemy popełnić błędu, bo się z nią rozminiemy. Pomyłka saduceuszy polegała na tym, że oni przeciągali linę, a stawką była ich wieczność i się mylili. Apostoł Paweł powiedział, bo jeśli umarli, nie zmartwychwstają, to i Chrystus nie został wzbudzony. A jeśli Chrystus nie został wzbudzony, daremna wiara wasza. Nadal ciążą na was grzechy. Zmartwychwstanie, kochani, nie jest przywracaniem życia, jakie my tu na ziemi znamy. To jest wejście do nowego życia, które jest inne. My wchodzimy w obecność nowego życia. Ja nie mówię nieba, bo to też nie jest to niebo, co spojrzymy i mówimy, że to jest niebo. No dobrze, to macie nadzieję. Trzeci obszar. Ten trzeci obszar to klucz do nieba. Tam był taki mądry uczony w piśmie. Jak zobaczył, że Jezus dobrze odpowiedział, no to się pokusił też na zadanie pytania. Tam jest powiedziane, że no, wtedy podszedł do nich jeden ze znawców prawa, który usłyszał, jak ze sobą rozprawiali. Gdy zauważył, że Jezus trafnie im odpowiedział, zapytał go, jaka jest najlepsza rzecz, którą mogę zrobić, jaki klucz, by dostać się do nieba? Tak to pytanie brzmiało, nie wprost oczywiście. I słyszy. Najważniejsze z przykazań jest to, słuchaj Izraelu, Pan Bóg nasz jest jeden. Masz zatem kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. Drugie zaś, co do ważności brzmi, masz kochać swojego bliźniego tak, jak samego siebie. Nie ma przykazań ważniejszych niż te. Innymi słowy, Jezus powiada mu, traktuj serio Boga. Bo ludzie nie mają nic przeciwko temu, że wierzysz w Boga. Tak długo, jeśli będziesz też w ich Boga wierzył. A ich Bóg to jest przez małe B. I jeśli się z nimi zgadzasz, wierz sobie w Boga, jakiego chcesz. Grunt, żebyś się zgadzał z tą wiarą, jaką oni wyznają. Ale Pan Bóg jest zazdrosny, on nie lubi, żeby był przed nim jakiś inny Bóg. Każdego dnia musimy upewnić się, że mamy jeden cel, służyć żywemu Bogu. Chcesz być doskonały w Królestwie Bożym? Będziesz musiał dać wszystko, co masz. Jezus mówi, będziesz musiał dać Bogu twoje emocje, twoje myśli, twoje marzenia, sny i cele. Jeśli nie dasz wszystkiego, wylądujesz na poboczu. To, czego nie dasz Bogu, diabeł z radością weźmie. On tylko czeka, żeby to zabrać. Będziesz musiał kochać ludzi, którzy nie kochają z wzajemnością. Będziesz musiał kochać ludzi, bo Bóg ich kocha. Nawet wtedy, gdy odrzucają twoje świadectwo, kiedy mówią źle o tobie, Kiedy mówią ci w oczy pochlebstwa, a wiesz, że za plecami nigdy tego o tobie nie powiedzą dobrego? Jeśli chcesz być prawdziwym chrześcijaninem, musisz umrzeć dla siebie, a żyć dla innych. I wierzcie mi, że wiem, o czym mówię. Nie możesz kochać Boga, którego nie widzisz, nie kochając tych, których widzisz. To jest takie jasne, w Bożym Słowie jest to wyraźnie napisane. Jeśli nie, to jesteś tylko blisko Królestwa Bożego, ale nie w Królestwie Bożym. Klucz, który daje Jezus w odpowiedzi temu uczonemu, brzmi: bez względu na. I tu wielokropek. To powiedz sobie sam. Bez względu na. Dlaczego? Co? Ze względu na co mam kochać bliźniego? No tego tak, ale tego lepiej nie. A to jest właśnie najtrudniejsze w naszym życiu. Niedawno przerabialiśmy sobie w takiej małej grupie domowej list Jakuba i powiedzieliśmy z żoną, że niestety, ale my tam ten czwarty rozdział to każdego dnia prawie że łamiemy. Przeczytajcie go sobie, nie będę podpowiadał, żebyście się teraz nie zniechęcili do nas. Ale tak jest z nami, ja wierzę, że przeżywacie ten problem. Bez względu na emocje, racje, animozje, zachwyt, lubisz czy nie, jeśli mówisz, że jesteś tylko blisko, to jest problem. Właśnie ten list Jakuba, czwarty rozdział powiada: podporządkujcie się zatem Bogu, przeciwstawcie diabłu, a od was ucieknie. Zbliżcie się do Boga, zbliży się do was. Możesz być najlepszy w różnych dziedzinach. Sport, finanse, kariera, nauka, religijność. Nawet jeśli osiągniesz te wszystkie rzeczy, to jesteś ciągle blisko, jeśli nie kochasz, nie oddałeś swojego życia Bogu, jeśli to, co się Jemu należało, nie dałeś. Kto się nie narodzi, Jezus powiada, z wody i ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Blisko nie oznacza wystarczająco. Gdyby tak było, to przecież ten uczony by usłyszał: no jesteś już w Królestwie Bożym, jesteś blisko, czyli niewystarczająco. Możesz znać dużo rzeczy i nigdy nie znaleźć zbawienia. Możesz wszystko wiedzieć i nie być zbawioną osobą. Odpowiedzi Jezusa w tych trzech sytuacjach, w tych trzech płaszczyznach są rewelacyjne. I nagle ci wszyscy zadający pytania Jezusowi zobaczyli, że lina im się wyśliznęła. Ta retoryka słowna zawiodła, przegrali. Przeciąganie liny nie jest po ich stronie. Ogólne stwierdzenie, jakie można postawić o tych przeciągających linę, brzmi: oni nie byli zainteresowani w ustaleniu prawdy. Oni mieli swoją już prawdę. Oni chcieli podstawić nogę Jezusowi, uwikłać go, bo w ich zamiarach była już śmierć Jezusa. Ten człowiek nie może tu między nami chodzić i żyć. Ich nie interesował dialog, ich interesowała wojna z Jezusem. Wojna przeciągania liny. Kto wygra? Te historie, które przypomniałem z tej Ewangelii Marka, to nie są jakieś opowiastki, które mamy sobie wysłuchać i pójść do domu zadowoleni, że no jakieś opowieści nam tu opowiedział kaznodzieja. One są po to, by je zastosować we własnym życiu. Bo prawdziwa miłość do Boga to nie jest tylko uczucie, to jest moja decyzja. To, czy ja moją żonę kocham, czy nie, podjąłem decyzję. Chcę być z nią. Zawsze, do końca życia. Bez względu na. Bez względu na. A zatem, jakie są z tej lekcji wnioski? Pierwszy: co cesarskie cesarzowi, co Bogu, oddaj Bogu. A więc co? Nasze życie. Po drugie, po drugiej stronie są żywi. a nie umarli. Bóg nie ma cmentarza w niebie. On oczekuje tych, którzy oddali Mu swoje życie. Po trzecie, traktuj Boga serio. Jego przykazania nie są po to, żeby nam życie zatruć, ale po to, by błogosławić naszemu życiu. I niech to rozmyślanie o tych płaszczyznach naszego życia pomoże nam wprowadzić korekty do naszego życia, tak jak to powiedział Jezus tym mądralom, którzy próbowali narożnie Go przypiec. Wierzę, że my tego nie robimy. Ja tylko tak gwoli przypomnienia to wam powiedziałem, bo wiem, że jesteście dobrzy, doskonali chrześcijanie w Jezusie Chrystusie. Amen? Amen.
Dziękujemy, powstaniemy, będziemy się modlić. Panie Boże, tak bardzo dziękujemy Ci za to, że do Ciebie należymy, Twoją własnością jesteśmy, że jest na nas Twój obraz. Panie, ale nie tylko, że jest na nas Twój obraz, ale też i zostaliśmy kupieni krwią baranka. Panie, i to w szczególny sposób zmienia naszą sytuację. Panie, nie tylko, że czujemy się zobligowani, żeby być Twoi, ale kochamy być Twoimi, Panie. Z powodu Twojej miłości do nas mamy miłość w swoim sercu do Ciebie i ta miłość jest motywacją naszego życia. Tego, co robimy, tego, co myślimy, tego jak odczuwamy. Panie, dziękujemy Ci za to, że to miłość może być tym paliwem, które napędza nasze życie. Panie, i proszę Ciebie o to, abyśmy przez Ducha Świętego byli odnawiani w tej miłości, żebyśmy pozwalali Duchowi Świętemu, aby On na nowo tę miłość rozlewał tak szeroko w naszych sercach, aby nasze serca były pełne Ciebie, aby nasze serca były pełne Twojej obecności, abyśmy byli całkowicie Tobie oddani. O to prosimy, Panie. Dziękujemy Ci, Panie, za Twoje słowo, za to, że karmisz nas nim. Dziękujemy Ci za Twoją dobroć. Błogosławimy, Panie, Ciebie. Błogosławimy ten czas, który jeszcze dzisiaj jest przed nami. W imieniu Jezusa. Amen. Amen. Usiądźmy, proszę. Dziękujemy bardzo za słowo, którym nas dzisiaj...